Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest Mariusz Wlazły, siatkarski mistrz świata z 2014 roku i olimpijczyk z 2008. Rozmawia Tymoteusz Kobiela.
Dzień dobry, panie Mariuszu, witam
Dzień
serdecznie.
Dobry.
Panie Mariuszu, czy my mamy w tej chwili najmocniejszą kadrę siatkarską w historii?
Ja myślę, że mamy ogromny potencjał u wielu zawodników. Na pewno sztab trenerski miał ból głowy w postaci wyboru odpowiedniej reprezentacji, odpowiedniego składu na Igrzyska Olimpijskie, czego im nie zazdroszczę z jednego powodu, że przede wszystkim wiele osób, wielu siatkarzy zasługiwało na to, żeby się znaleźć w tej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie. Wiemy, że nie można wszystkich zabrać, tylko okrojony skład i wiemy, że na chwilę obecną trener wybrał jak najlepiej spośród swoich podopiecznych i myślę, że on też widział na bieżąco, jakie postępy bądź w jakiej formie w danym okresie są zawodnicy, więc nam jedynie pozostaje kibicować ludziom, którzy wyjechali na te igrzyska i będą reprezentować nas w piłce siatkowej na igrzyskach olimpijskich.
A jak możemy zestawić na przykład igrzyska olimpijskie z turniejem Mistrzostw Świata? Pan w 2014 roku złoto, w 2006 to było srebro, a w 2008 te igrzyska troszeczkę tradycyjnie niestety dla nas zakończyły się na ćwierćfinale. Mówię o tych imprezach, w których pan brał udział. Te turnieje można w ogóle porównywać, czy jednak igrzyska je się z czymś zupełnie innym niż Mistrzostwa Świata?
Każdy turniej jest inny, bo nie ma dwóch takich samych imprez, dwóch takich samych Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Europy, czy Igrzysk Olimpijskich. Każdy jest inny, to jest oddzielna historia z oddzielnym przygotowaniem. Nie można tego porównać, ja bym nawet się nie kusił o takie porównanie. Można jedynie porównać rzeczy mierzalne, które wynikają na przykład z pewnego rodzaju komfort odbywania się danej imprezy. To można wtedy porównać, ale kwestie sportowe są tak zmienne i tak wiele zależy od przygotowania naszych reprezentantów do odpowiedniej imprezy. Żeby to porównywać, to ja myślę, że to by było zbyt dużym nadużyciem.
To zapytam inaczej. Te kwestie mierzalne, o których pan mówi, to są na przykład kadry poszczególnych zespołów, czy na podstawie tego możemy porównywać Polskę na przykład z Brazylią, z którą nie poszło nam dwa razy w tym roku, czy z innymi zespołami, bo pamiętamy serię zwycięstw, ale pamiętamy też właśnie to, że w tych decydujących spotkaniach z Brazylią to rywale byli lepsi. Czy można porównywać kadry tych zespołów i wysnuć jakiś wniosek, kto jest po prostu głównym faworytem?
Oj, takiego wniosku to bym się wystrzegał po swojej osobie, ze względu na to, że sam byłem sportowcem i czasami wiem, że dyspozycja dnia i nawet czasami jednej chwili decyduje o tym, że odnosi się zwycięstwo w momencie, kiedy spotykają się dwa równorzędne zespoły. W dzisiejszych czasach mamy na świecie wiele reprezentacji, które są zbliżone przede wszystkim charakterystyką, jak i również potencjałem. Tak prawdę mówiąc, w tych reprezentacjach rozegra się walka o najwyższe trofea. Tam, tak jak mówię, no jest moment taki, że czasami przychodzi taki słabszy, gorszy moment i mam nadzieję, że to nie nastąpi właśnie w istotnych meczach naszej reprezentacji.
To zapytam o presję w takim razie, bo mam wrażenie, że ten medal, jeżeli chodzi o reprezentację siatkarzy, jest chyba tym najbardziej wyczekiwanym przez polskich kibiców. Pan mierzył się z taką presją w 2008 roku, albo rozmawiając pewnie z kolegami po fachu, widzi pan, że na nich jest taka właśnie presja w tym roku?
Ja myślę, że oni podchodzą troszeczkę inaczej. Wiedzą, jaki mają zespół, jaki mają potencjał, wierzą w swoje możliwości, są pewni siebie, ale nie w takim znaczeniu nieskromności, tylko w takim znaczeniu, że mogą naprawdę zdziałać wiele. I myślę, że jako drużyna są bardzo mocni. Oczywiście no, sprawdzian w postaci tego, kto będzie mocniejszy, będzie na boisku. Aczkolwiek myślę, że mają bardzo wysoką swoją wartość drużynową i niewątpliwie to niesie ich przy każdym stresie, przy każdej presji, którą też niewątpliwie mają, bo wszyscy liczą na sukcesy. Ja również jako kibic w chwili obecnej też liczę na to, że będą wygrywać i odnosić same zwycięstwa. i z taką presją też się mierzą i myślę, że są przygotowani do tego, żeby stawić czoła nie tylko rywalom, ale właśnie wszystkim takim pobocznym rzeczom, które składają się na to, że ten stres i ta presja są duże.
A nie martwiła pana podczas Pucharu Świata na przykład forma naszego kapitana, bo mnóstwo było, mam wrażenie, głosów takich, że Michał Kubiak nie był podczas Pucharu Świata w tej swojej najlepszej formie.
Nie oceniajmy pochopnie po Lidze Narodów, bo wiadomą rzeczą jest to, że wtedy reprezentacja Polski przygotowywała się do Igrzysk Olimpijskich. Mamy świadomość tego, że turniej Ligi Narodów przy tak skróconym terminie w ogóle reprezentacji, zgrupowań reprezentacji, miał istotne znaczenie do tego, żeby się przygotować do Igrzysk Olimpijskich. I myślę, że nasi siatkarze przygotowywali się pod tym kątem. Wiadomo też, że nie można zbudować kondycji, jak i również motoryki, siły w przeciągu kilku dni, tylko na to trzeba pracować kilka tygodni, żeby ten efekt w postaci świeżości, jak i również efekt w postaci dobrego przygotowania fizycznego wystrzelił w odpowiednim momencie na odpowiedniej imprezie docelowej. Więc ja bym był daleki od oceniania w danym momencie, w tamtym momencie naszej reprezentacji poszczególnych siatkarzy, bo z punktu widzenia własnego wiem, jak wygląda przygotowanie do danej imprezy i niekoniecznie idzie to w parze z wyśmienitą formą. Każdy z nas życzyłby sobie, żeby mimo słabszej dyspozycji niektórych siatkarzy na imprezie, którą mieliśmy niedawno, był taki, jaki był, a wzrost tej formy, nad którą pracowali właśnie w tym momencie, przyszedł w odpowiednich meczach, gdzie będziemy musieli przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę.
A co jest najważniejsze, jeżeli chodzi właśnie o sam turniej Igrzysk Olimpijskich? Czy to, jak się zaczyna, czyli w naszej perspektywie ten mecz sobotni z Iranem, czy to, jak się kończy fazę grupową przed tymi ćwierćfinałami? Jak to pan by ocenił? W którym momencie powinien nastąpić ten moment najwyższej formy? Bo wiadomo, że nie da się tego utrzymać pewnie na przestrzeni całego turnieju.
Myślę, że każdy mecz jest ważny z punktu widzenia tego, że do każdego meczu nasza reprezentacja będzie podchodziła z jednakowym zaangażowaniem, determinacją i chęcią zwycięstwa. Niemniej jednak zawsze mecz otwarcia jest też istotnym pod kątem mentalnym, czyli tego, w jaki sposób się napędzimy danym spotkaniem. Jeżeli oczywiście jest ten pierwszy mecz przegrany, to wiadomą rzeczą jest, że to morale drużyny troszeczkę spada. Jeżeli jest wygrany, no to gdzieś tam też napędza się ta spirala euforii i pozytywnej energii, która niesie dalej, wyżej i mocniej. Więc z punktu widzenia takiego psychologicznego ten mecz jest na pewno bardzo ważny, ale nie umniejszałbym też ważności innym spotkaniom, bo na takiej imprezie nie można sobie pozwolić z punktu widzenia tego, co się chce osiągnąć, na właśnie taki słabszy moment. Wiadomą rzeczą jest, że każdy turniej ma ten słabszy moment. Pytanie, jak słaby ten moment będzie. I mam nadzieję, że on będzie na tyle komfortowy dla naszej reprezentacji, że tak prawdę mówiąc możemy go nawet nie zauważyć. I to będzie chyba najlepsze rozwiązanie w tym całym turnieju, a to będzie świadczyło o tym, że nasi chłopcy są przygotowani odpowiednio do wysiłku, odpowiednio do trudów turnieju i ten czas, który spędzili na Lidze Narodów w tej przysłowiowej bańce we Włoszech, spożytkowali należycie.
Chciałbym zapytać troszeczkę nie o naszą kadrę, a o atmosferę samych igrzysk. Jak pan widzi to, co się dzieje, że kolejni sportowcy przez zakażenia koronawirusem muszą wycofywać się z rywalizacji, że nie będzie kibiców, że nie będzie na stadionie nawet VIP-ów i pojawiło się takie sformułowanie igrzyska Fujitsu, bo będzie słychać tylko właściwie aparaty i dźwięki migawek, to nie jest panu trochę smutno, że tak będą te igrzyska wyglądały, że ta impreza traci na wartości, albo inaczej, czy ta impreza traci na wartości właśnie?
Czy nie mnie oceniać, czy traci, czy nie traci. Ja mogę się tylko odnieść do tego, w jaki sposób ja odczuwam te igrzyska. Oczywiście mam wielkie nadzieje z każdym reprezentantem, który pojechał bronić barw naszego kraju, czy to jest pływanie, czy to jest siatkówka i tak dalej, poprzez poszczególne dyscypliny. Wiadomą rzeczą, że będziemy się cieszyć z każdego sukcesu, ale również będziemy wspierać jako kibice każdego uczestnika, niezależnie od tego, jakie osiągnięcia na igrzyskach będzie mógł zrobić, wykonać. I myślę, że dla każdego sportowca jest to swojego rodzaju spełnienie marzeń, że może podjąć walkę na tego typu imprezie. Niemniej jednak na pewno widowisko samo sportowe traci na takiej jakości poprzez to, że nie ma ludzi, nie ma kibiców, którzy mogliby współistnieć ze sportowcami pod kątem emocji, które są przeżywane na żywo. Wiadomą rzeczą, że jednak przed telewizorem te emocje są troszeczkę słabsze, mniej wyraziste. Możemy nie czuć tego, co w danym momencie zaobserwujemy, oglądając sport na żywo. Aczkolwiek no, mamy czasy, jakie czasy, i tych rzeczy po prostu nie przeskoczymy. Musimy wszyscy się do tego w pewien sposób przyzwyczaić i przeżyć te igrzyska w taki sposób, żeby jak najbezpieczniejsze były dla naszych reprezentantów, jak i również reprezentantów innych krajów, bo mamy czasy, jakie czasy, i te restrykcje, jak i również środki bezpieczeństwa muszą być zachowane.
A jak ważna jest dla olimpijczyków ceremonia otwarcia igrzysk? Pana w 2008 roku ona ominęła, odradzano wam, żeby w niej raczej nie uczestniczyć, bo mieliście już niedługo swoje spotkania. Było panu żal, było panu smutno, że takie wydarzenie symboliczne jednak was omija?
Z punktu widzenia samego sportowca, jak i również mojego, bo ja nie byłem na ceremonii otwarcia, widzieliśmy ją, można powiedzieć, że namiastkę widzieliśmy z wioski olimpijskiej, tak troszeczkę żałujemy, bo nie poczuliśmy tych emocji podczas właśnie otwarcia dużej imprezy, imprezy wyczekiwanej, igrzysk olimpijskich, które zdarzają się raz na 4 lata i tak prawdę mówiąc nie zawsze sportowiec jest pewien, czy pojedzie na te igrzyska, bo jednak musi zdobyć kwalifikacje i złożyć wszystko tak, żeby odpowiednia forma sportowa, która pozwoli na to, żeby się na tych igrzyskach znaleźć, była w danym momencie. Z punktu widzenia, mówię, sportowca, uczestnictwo w samym otwarciu, w tym pochodzie z innymi reprezentacjami, wymianą doświadczeń, porozmawianiem z innymi sportowcami z całego świata jest na pewno bardzo niecodziennym doświadczeniem i spotyka się z emocjami bardzo wzniosłymi i pozytywnymi, więc no ciężko mi sobie wyobrazić, że następnym razem, jakbym miał możliwość być na igrzyskach, bym z takiego czegoś nie skorzystał. Ale w 2008 roku na pewno było to dla nas wyborem między tym, żeby odpocząć przed najbliższym meczem, a ten mecz był na następny dzień, i dobrze się do niego przygotować, bo jednak jedzie się na igrzyska olimpijskie po to, żeby rywalizować w danej dyscyplinie na boisku w moim przypadku, jak i również na innych płaszczyznach dla innych zawodników. I to jest najważniejsze. A z punktu widzenia takiego czystego człowieczeństwa, no jednak gdzieś tam tego brakowało, tego otwarcia igrzysk.
To skoro zaczęliśmy od otwarcia igrzysk, to zakończmy zamknięciem igrzysk i chodzi mi tutaj konkretnie o turniej siatkarski. Da się pan nakłonić na wytypowanie najlepszej trójki?
Ciężkie zadanie. Mamy z punktu widzenia potencjału, jaki mamy w kraju, zawodników młodych, troszkę bardziej doświadczonych i doświadczonych, którzy uzupełniają się wzajemnie w tej reprezentacji. Mamy naprawdę ogromny potencjał na to, żeby mierzyć w najwyższy cel, ale tam są też inne reprezentacje, które mają podobny potencjał i też chcą wygrać złoto olimpijskie, więc niezwykle będzie trudno wytypować. Cichą nadzieję mam, że to właśnie reprezentacja Polski zdobędzie ten upragniony złoty medal i tego bym im życzył i wszystkim naszym kibicom siatkarskim, żebyśmy mogli za jakiś czas się z tego ucieszyć.
Tego również my życzymy. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.